Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Wakacje w szkołach rozpoczęły się już kilka dni temu, ale do ostatecznego zamknięcia sezonu edukacyjnego brakowało nam jeszcze ostatniego ekonomizera. I właśnie dziś nadeszła ta wielka chwila. Program powróci na antenę po wakacjach, a dziś jeszcze zajmiemy się wyjątkowo gorącym ekonomicznym tematem. Czy w związku z rosnącymi wydatkami budżetowymi Polskę czeka bankructwo? Odpowiedzi na to pytanie będę szukał razem z naszymi gośćmi. Profesor Sławomir Jankiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu.
Bankowa.
Wyższa Szkoła Bankowa. I dr Szymon Strojny, Wyższa Szkoła Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania.
Dzień dobry.
Panowie, w poniedziałek wystartowała kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie przysługiwało na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. Koszt tej zmiany w programie ma wynieść 18,5 miliarda złotych rocznie. Czy budżet państwa wytrzyma takie wydatki, czy też Polska będzie wkrótce niewypłacalna?
To znaczy tak, jeżeli popatrzymy chociażby na prognozy, wieloletni finansowy plan, który ogłosił niedawno rząd, to tak naprawdę tutaj nie ma zagrożenia z uwagi na to, że relacja długu do PKB, czyli produktu krajowego brutto, będzie systematycznie spadała. W związku z tym takim punktem granicznym jest 50%, jako ten element, gdzie zaczynamy, powiedziałbym, coś robić, czy stabilizować. Natomiast pokazuje, że ta relacja z prawie 50 do 2022 spadnie do 40 paru, a w związku z tym o 10 punktów procentowych, a w związku z tym z tego punktu widzenia tutaj nie ma zagrożenia.
Ja się zgadzam.
Mam strojny, tak, proszę?
Ja się zgadzam. No w tej chwili jakby nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli wpaść w jakiś kryzys. Nawet obiektywne miary typu oprocentowanie obligacji 10-letnich pokazuje, że ocena naszego stanu naszej gospodarki przez tak zwane rynki finansowe jest co do zasady pozytywna. Także nie widać już zagrożeń w tym zakresie.
Czyli jeszcze 1 lipca nie zbankrutujemy, bo to jest ta data graniczna, kiedy nowe uprawnienia są przydzielane na każde dziecko. Tak to rozumiem, tak?
Nie, natomiast ja powiedziałbym coś więcej właśnie. Tak naprawdę te wydatki napędzają wzrost produktu krajowego brutto, bo przecież napędzają konsumpcję, a to powoduje, że następuje wzrost gospodarczy. Z uwagi na to, że tak naprawdę każda wydana złotówka powoduje wzrost produktu krajowego brutto znacznie więcej, to znaczy, że po prostu ten wzrost gospodarczy jest dużo wyższy. Taki tak zwany mnożnik mniej więcej w Polsce jest między 4 a 6, czyli każda złotówka wydana powoduje, że wzrost gospodarczy jest 5 zł, powiedzmy, jeżeli byśmy wzięli średnią, a to oznacza, proszę Państwa, że my wszyscy na tym korzystamy, bo jeżeli na przykład wzrośnie komuś wynagrodzenie, to z uwagi na to, że się polepsza stan całej gospodarki, to komuś innemu też wzrasta, który nawet w tym nie uczestniczy. Więc jak wydadzimy te 500+, to okazuje się, że również ja w pewnym momencie dostanę wyższą pensję, ponieważ to wszystko się przełoży na lepszy, zwiększony dobrobyt. Więc to raczej idzie w drugą stronę. Oczywiście, że nie przekraczamy tej bezpiecznej granicy, a tej bezpiecznej granicy obecnie nie przekraczamy.
Tutaj myślę, że nasi słuchacze jednak powinni otrzymać pewną dodatkową informację, bo pan profesor Jankiewicz mówił właśnie o tym, że nasz dług spada w relacji do PKB. Natomiast Ministerstwo Finansów ogłosiło całkiem niedawno, że po pierwszym kwartale dług nasz wzrósł po raz pierwszy ponad 1 bilion. Czyli jak to teraz tłumaczyć? Rośnie ten nasz dług czy spada?
To znaczy w wielkościach bezwzględnych ten dług rośnie. Tak? To jest, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego nie jest istotne, jaki on jest duży, tylko pytanie, jak on się ma do dochodów. To powiedzmy, proszę Państwa, mogę wytłumaczyć na przykładzie. Jeżeli ja zarabiam 1000 zł, i wezmę 100 zł kredytu, to jest 10% moich zarobków, tak? I tu mu spłacam. Ale jeżeli ja na przykład zacznę zarabiać 10 tysięcy, to nawet jak ja wezmę 1000 zł, czyli dużo, dużo więcej tego kredytu, to nie stanowi, powiedziałbym, dopiero to ten 1000 zł stanowi 10%. Rozumiemy się? A w związku z tym nic się nie zmieniło z punktu widzenia mojego obciążenia, bo 10%, a w związku z tym niedużo mam tego kredytu, ale wartościowo jest większe. Było 100, jest 1000, tak? Rozumiemy się? I tak samo jest z rządem. My mamy coraz większy wzrost gospodarczy, czyli mamy PKB, to w tym sensie możemy się więcej zadłużać, bo to nie, się nie dzieje, tak? Nic się złego nie dzieje. I jak mówię, że spada, to mówię właśnie spada w kontekście wzrostu gospodarczego, czyli możliwości państwa, czyli coraz większe są możliwości, ale na te nasze możliwości się coraz mniej zadłużamy. Stąd jest ten spadek z, powiedzmy, koło prawie 50, tak, bo mamy 40 do tych 40%.
Czy to jednak nie jest problem, że nominalnie ten dług wzrasta? Doktor Szymon Stronie.
To oczywiście, że byłoby lepiej, gdyby on nie wzrastał. Natomiast, tak jak tutaj pan profesor zwrócił uwagę słusznie, jakby ważne są te miary względne, tak, które pokazują relacje zadłużenia do PKB i tak dalej. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden element, że jakby, czy wrócić do 500+, jeśli można. Tak? 500+ miał być programem prodemograficznym i w pewnym sensie jest, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę miary dotyczące, miary demograficzne, to one pokazują, że dzietność w Polsce wzrosła. Pewnie nie tak, jak rząd by sobie tego życzył, ale jednak w jakiś sposób wzrosła. Natomiast tak naprawdę jest to program taki prospołeczny. Ma bardzo duże znaczenie prospołeczne, które poprawił sytuację ekonomiczną bardzo, bardzo wielu gospodarstw domowych w Polsce.
No właśnie, bo tutaj krótko nawiążę, były informacje o tym, jak bardzo ograniczyła się strefa biedy w rodzinach wielodzietnych głównie. Tak,
to był problem właśnie, że niestety w Polsce sfera ubóstwa narastała, tak? I to był dokładnie program nie tyle demograficzny, chociaż oczywiście, tak tutaj powiedział pan doktor, wspiera, ale tak naprawdę program, który miał zlikwidował tak naprawdę duże, skrajne ubóstwo, które w Polsce było. Tak? To sobie trzeba powiedzieć. I to jest jakby kwestia, która jest istotna. I może tylko jeszcze dodam, dając dalej głos koledze, że zwróćmy uwagę, że teraz cały czas powtarzam, te relatywne miary pokazują, że jesteśmy coraz lepiej. Tak? Ten krytycznym momentem było tak naprawdę końcówka rządu poprzedniego PSL, Platforma PSL, bo wtedy ten dług mógł przekroczyć ten bezpieczny poziom i dlatego między innymi niestety rząd wtedy zabrał nasze pieniądze z OFE, właśnie żeby ratować, powiedziałbym, to złe zarządzanie.
No tak, ale później też jeszcze dodatkowo pojawiły się pewne działania już nowego rządu, które doprowadziło do tego, że znacznie wzrosły przychody państwa, czy tam dochody państwa, głównie dochody podatkowe poprzez uszczelnianie podatków, o czym się tutaj mówi dosyć szeroko w mediach. I to jest prawda, bo to się przekłada na realną gospodarkę. Tak? To widać po, nie wiem, tak jak to jeden z naszych studentów na zajęciach, na studiach podyplomowych opowiadał o tym, jak wzrosła sprzedaż paliwa przez Orlen, paliwa legalnego na przykład. Tak? No to są, dosyć duże wielkości jak na ten rynek, które pokazują, że to, że te działania relatywnie, realnie przekładają się na gospodarkę, tak? Że rosną obroty tych firm, przez co rosną dochody budżetowe państwa.
I to jest właśnie bardzo ciekawy trop, bo wszyscy pamiętamy o tych słowach ministra finansów przed kilku laty, że pieniędzy nie ma tak w sposób bezwarunkowy i nie będzie. Pytanie takie, czy w roku 2015 rzeczywiście tych pieniędzy nie było? A jeśli ich nie było, no to skąd się nagle wzięły? Jakbyśmy mogli to najprościej wyjaśnić?
Chyba w ten sposób, że de facto, moim zdaniem, mówiły o tym słynne słowa podsłuchane, tak, czy niechciane, tak, pana Sienkiewicza, po prostu państwo było teoretyczne. I to chyba podsumowuje wszystko. To jest ten problem, gdzie mamy. I drugie, moim zdaniem, mało doceniane, ale bardzo istotne słowa pani Bieńkowskiej, pani wice przecież premier, która stwierdziła, czy widziała, że na przykład górnictwo jest źle zarządzane, że pojawia się problem dla państwa i dla gospodarki, natomiast stwierdziła, że nie może nic zrobić, ponieważ jest to sfera wpływów PSL-u, tak? I to jest chyba też znamienite, że kręgosłup moralny tej pani był tak niski, czy tak słaby, tak wygięty, że ona stwierdziła, że okej, widzę, że coś się dzieje źle w gospodarce, ale jako wicepremier nie będę reagowała. No dzięki temu została, tak powiem, doceniona i ma stanowisko w Unii Europejskiej i zarobiła. Tak? I to jest ten problem. Wtedy, kiedy zaczęto, powiedziałbym, bardzo mocno przywracać normalne funkcjonowanie państwa, prawidłowe funkcjonowanie państwa, to się zdarzyło, to co powiedział kolega właśnie, że wzrosły dochody, które zostały jeszcze zwiększone poprzez wzrost gospodarczy, czy tak, bo im więcej zarabiamy, tym więcej oddajemy państwu tak w formie różnego rodzaju podatków. I to spowodowało właśnie taką, a nie inną sytuację.
Czyli stąd wzięły się te pieniądze, tak?
No pieniądze się wzięły z to, o czym tutaj mówimy i dodatkowo jeszcze z uszczelnienia VAT-u. Tak? To znaczy, no, jeżeli nam uciekło 250 miliardów złotych, no to takie pieniądze na ulicy nie leżą, powiedzmy, tak? To jest bardzo istotne, to są bardzo istotne wielkości z punktu widzenia całego budżetu państwa i my na coś takiego nie możemy sobie pozwalać, że takie pieniądze gdzieś tam wychodzą nam bokiem, jak to się mówi językiem potocznym, i my nie wiemy dokąd.
No właśnie, to jest ta historia. I to jest właśnie ta narracja, jak to się mówi, tłumacząca, że te pieniądze bezpośrednio zabraliśmy międzynarodowym korporacjom specjalizującym się w tak zwanej optymalizacji podatkowej i przekazaliśmy na potrzeby wewnętrzne. Natomiast ja mam takie pytanie, czy sensowne jest to sformułowanie używane przez premiera Morawieckiego, że zasadniczo te wydatki, na przykład na 500+, nie są kosztem, a są inwestycją. Jak z punktu widzenia ekonomicznego możemy do tego podejść?
No one są oczywiście, że możemy je tak traktować, ponieważ no, już badania pokazują, że to w ten sposób działa, mówiąc prostym językiem. To znaczy pieniądze, które trafiają do gospodarstw domowych, one są praktycznie natychmiast wydawane, rośnie konsumpcja i to jest zauważalne i w handlu detalicznym, i w usługach, i tak dalej, jakby w całej gospodarce. I też w ten sposób pośrednio jakby rośnie PKB, o czym mówiliśmy, i także dochody państwa, tak? Dochody podatkowe państwa. My musimy jednak też pamiętać, my jakby w którym miejscu jesteśmy, bo my jesteśmy państwem relatywnie biednym. No trzeba sobie to jasno powiedzieć, tak? Mamy mniej więcej 414,5 miliona gospodarstw domowych, a jeśli chodzi o badania, o wyniki publikowane przez NBP w 2016 roku, średni majątek gospodarstwa domowego w Polsce to jest 60 tysięcy euro, czyli 260 tysięcy, około tam 260 tysięcy złotych. No to jest bardzo mało w porównaniu do, ja mówię teraz nie o PKB, tylko o majątku, o tym, co my mamy, tak? Czyli po majątku netto, czyli po zsumowaniu wszystkiego, co mamy, minus kredyty. Tak, no to z tego nam wychodzi, to jest 60 tysięcy euro, czyli 260, mniej więcej 260 tysięcy złotych, co stanowi 60% mediany unijnej, że tak powiem. Tak, czyli jakby znacznie poniżej średniej unijnej. To pokazuje, w którym my miejscu jesteśmy jako państwo. I z tego tam, o ile pamiętam, jeszcze 5% zdaje się gospodarstw domowych w Polsce ma majątek netto ujemny, czyli kredyty są większe niż to, co to gospodarstwo posiada.
A czy nie jest tak, że my jesteśmy jednocześnie mniej zamożni, ale też mniej zadłużeni?
Tak, oczywiście, tak. Że tak. Oczywiście, tak, jeszcze jedno zdanie powiem. I teraz oczywiście, że teraz każde jakby wsparcie społeczne, to o czym tutaj mówimy, powoduje znaczącą, skokową poprawę tych gospodarstw. Bo jeżeli ludzie średnio zarabiają w Polsce ile? Pomiędzy 200 a 2700 netto, tak? To jeżeli to jest gospodarstwo domowe, powiedzmy, to jest 5 tysięcy przychodu, 5 tysięcy dochodu i teraz do tego dochodzi 500+, no to już są kwoty zauważalne w budżetach gospodarstw domowych. Co się przełożyło na to, bo jaki jest pierwszy efekt? Jeden z pierwszych efektów jest to, że spadło zadłużenie w firmach tych lichwiarskich, pożyczkowych, tak? To są fakty, o których już myślę, że nie musimy dyskutować.
Zgadza się. I teraz jeszcze w takim razie jedno ważne pytanie. Tak zbiorczo, gdybyśmy do tego podeszli. Czy wydatki takie właśnie, jak 500+, czy to ma sens, czy to się opłaca? Z punktu widzenia państwa, jesteśmy zarządcą, ekonomistą, który no, traktuje to państwo jak własną rodzinę. W jaki sposób do tego podchodzić?
Dokładnie, opłaca się, dlatego, że to napędza wzrost gospodarczy, a w tym kontekście państwo po prostu zyskuje, tak, w dłuższym okresie potem, bo te pieniądze w taki czy inny sposób do państwa wracają, tak, i ten czy inny sposób działają pozytywnie, tak, na gospodarkę, bo z jednej strony, tak jak już powiedział kolega, wzrasta wzrost gospodarczy. Co to znaczy wzrost gospodarczy? Wzrasta produkcja. W związku z tym więcej inwestujemy, a w związku z tym się rozwijamy i to jest jakby pierwsza rzecz. A druga, tylko kończąc, mniej ludzi wyjeżdża, w związku z tym też zostaje i też przyczynia się do naszego dobrobytu.
To może za chwilę wrócimy do tego tematu, a teraz posłuchamy przez chwilę Andrzeja Rusiewicza, który twierdzi, że jedni obiecują nam cuda, inni udają Robin Hooda, ale jakie są ich prawdziwe zamiary? Posłuchajmy.
Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda, żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym. To jest logiczne, słuszne, tak sądzę. Bankierzy muszą dostać pieniądze. Ci, co nam dali chciwość i wyzysk, muszą nagrodę dostać za kryzys. Wywołać kryzys, okraść masy, by dobrać się do grubej kasy. znów mogą nurzać się w nagrodzie. Ci, co pływają w mętnej wodzie, by powróciły znów na trony stada banksterów pokrzywdzonych, co znów unoszą się na fali. Winni są ci, co oszczędzali, a może rządy, parlamenty i prezydenci, i premierzy nie mogą polityki zmienić, bo u bankierów są w kieszeni. A może rządy, parlamenty i prezydentów, i premierów coś zmusza, żeby z naszej kasy płacić miliardy dla banksterów. Minister Balcerowicz, finansowy guru, też do milczących dołączył chóru. Nie śmiał powiedzieć słowa krytyki na temat bezkarnej Ameryki. Mówią, że Lech, nasz bohater kochany, też był przez służby sparaliżowany. Nic nie mógł zrobić, bo prawda jest taka, że mogli mieć na Lecha haka. I znowu zdania podzielone, trudno ustalić, czyja wina. Bo jedni mówią, że to mafia, a drudzy mówią, że rodzina. A może tak jest, jak się zdaje, kryzys ogarnął wszystkie kraje i wyszła prawda, choć nie nowa, że to rodzina jest światowa. Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda. Żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym. Czy ktoś oskarżył rekiny niesyte? Czy ktoś oskarżył zbrodniczą elitę? Nikt, światochoczo ruszył do czynu i znów się zaczęło karmienie rekinu. Banki, co miały być, ostoją dziś w rękach rekinów i wszyscy się boją. Nikt nie zapyta, czyja wina, gdy za tym stoi światowa rodzina. Obama pełen dobrych chęci, winni zostaną pociągnięci. Tak rzekł i pomysł ten zarzucił, ktoś mu kadencję mógłby skrócić. Prokuratorzy, system danych zupełnie sparaliżowany, więc nie ustali winnych chyba, bo to jest jakaś gruba ryba. Dlatego nikt nie szuka winy, bo niebezpieczne są rekiny. To temat zawsze aktualny, klan towarzyszy nietykalnych. Jeżeli wkroczysz na salony, to wtedy możesz kraść miliony. A jak ukradniesz parę złotych, możesz z policją mieć kłopoty. Starczy fundacji tych unijnych na fundusz stabilizacyjny, których banksterów trafi ręce. Więc trzeba przyznać jak najwięcej, żeby z kryzysem stanąć szranki. Ochoczo trzeba wspierać banki za lata chciwe i za wyzysk. I za co jeszcze? No za kryzys. I tu jest czas na przemyślenie. Zaraz, ile tego było? Już mi się pomyliło. Czy ktoś oskarżył rekiny niesyte? Czy ktoś oskarżył zbrodniczą elitę? Nikt, światochoczo ruszył do czynu i się zaczęło karmienie rekinu.
Ekonomizer.
I wracamy do naszej ekonomicznej dyskusji na temat kryzysu spowodowanego wydatkami budżetowymi, ewentualnego kryzysu. A do naszego grona dołączył pan profesor Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może od razu zacznijmy od tematu demografii. Jaki może być wpływ takich programów właśnie jak 500+ na demografię?
500+ po tych 3 latach można określić jako bardzo dobry wynik. Tutaj Polska nie jest jakimś pionierem. Wcześniej ten program, podobny program wdrożyła Rosja. W ciągu kilkunastu lat osiągnęła dzietność 1,8. Nam jeszcze bardzo daleko. Jeszcze pół dziecka nam do tego brakuje, no ale nasz program działa zaledwie 3 lata. W ciągu tych 3 lat wzrost rocznie był od 5 do 10%, a więc należy ocenić go bardzo dobry. Rok 2018 był nieco gorszy, ale to wynika od tego, że rok 2017 był bardzo dobry i w roku 2018 mieliśmy większą dzietność niż 2015 czy 2016. No, troszkę mniejszą od 2017. Generalnie uważam, że był to ostatni dzwonek, żeby wprowadzić ten program, a to z tego względu, że w prognozie ONZ-u Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc na świecie, jeśli chodzi o rozwój ludności. Spadek przewiduje się bardzo duży. Według średniego wariantu, jest to, czyli tego najbardziej prawdopodobnego, to jest 23 miliony w roku 2100, a ten dolny wariant, również nie taki odległy, to 15 milionów zaledwie.
Dlaczego w takim razie, jeśli ta sytuacja demograficzna była dobrze znana, wiedzieliśmy, że stoimy przed demograficzną katastrofą, dlaczego przez te 30 lat inne rządy nie reagowały na ten problem?
Myślę, że środowisko demograficzne wysyłało dość sprzeczne informacje, to znaczy oczekiwaliśmy w wyniku tak zwanego drugiego przejścia demograficznego, że dzietność wzorem niektórych krajów, które wcześniej to przejście przeszły, szczególnie jak Skandynawia, że ta dzietność pójdzie do góry. Ona szła do góry do roku 2010, później jednak nastąpiło gwałtowne załamanie. I bez pomagania zewnętrznego to byłaby rzeczywiście katastrofa. No, stanęlibyśmy wobec perspektyw takie jak już w tej chwili w krajach zachodnich są, czyli wprowadzenie w szerokim zakresie eutanazji.
A patrząc na to od strony sprawiedliwości społecznej, czy to jest sprawiedliwe, że dzieci miliarderów również będą otrzymywali 500+?
No akurat to nie jest moja działka.
To ja może powiem.
Profesor Sławomir Jankiewicz.
Tak, proszę Państwa, to nie chodzi o to, czy to jest sprawiedliwe, tylko z punktu widzenia systemu jest to dosyć proste. Proszę Państwa, nie oszukujmy się. Im system prostszy, tym są mniejsze koszty jego obsługi. W ten sposób, jak rozdajemy każdemu, kto ma dziecko, gdzie nie potrzebujemy sprawdzać dochodu, to tak naprawdę ta obsługa gmin, które robią, jest dużo tańsza. Tak? Jeżeli byśmy zaczęli wyodrębniać, tak naprawdę to nie będzie dużo, bo z punktu widzenia tych bogatych w Polsce to jest kilka procent, tak? Koło 5% byłoby, to ten koszty systemu byłoby znacznie większe. I tak naprawdę powiedziałbym, zamiast dać 500+, to by wyszło 300+, tak? I to jest ten problem.
Czyli jest to program prodemograficzny, a nie socjalny.
Teraz tak, to idea była prodemograficzna, natomiast ja uważam, że też jest prosocjalne, tak, niezależnie od tego, że powiedzmy tych parę osób dostajemy, ale jak mówię, to, że dostaje tych par procent ludzi bogatych, to i tak są koszty niższe niż wtedy, kiedybyśmy ten system zaczęli obsługiwać właśnie w ten sposób, że musielibyśmy badać dochody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, a czy nie lepiej by było zmniejszyć podatki dla wszystkich rodzin i być może ten efekt też by był taki, że te pieniądze wróciłyby do kieszeni Polaków?
No, Panie redaktorze, tak? My możemy obniżać podatki tylko tym osobom, które te podatki płacą. W związku z czym, jeżeli obniżamy podatki, za czym co do zasady jestem,
tak?
No to jednak nie dotrzemy do tych osób, które podatków nie płacą, a takich też u nas nie brakuje.
Czyli nie byłoby efektu demograficznego wtedy, rozumiem.
Ja bym tu jeszcze uzupełnił bardzo trafne wypowiedzi moich współrozmówców o to, że rzeczywiście to jest bardzo ważne, że program powinien być prosty, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że tutaj statystyczna kobieta stoi przed alternatywą tak zwanych trzech karier. Kariery zawodowej, kariery edukacyjnej i kariery rodzinnej. Otóż te osoby i te rodziny, które nie płacą podatków, w większym stopniu skazane są na tą karierę rodzinną, a więc trzeba im po prostu to umożliwić, żeby po prostu ktoś o te dzieci musi rodzić. Nie jest powiedziane, że dzieci pochodzące z zamożnych rodzin są dziećmi lepszymi. Co prawda według modelu Gary Beckera to trochę to tak jest, ale ja nie w pełni się z tym zgadzam.
A czy nie grozi nam, że to źródełko wyschnie, że w momencie, kiedy ten wzrost gospodarczy osłabnie, no to nie będziemy mieli pieniędzy na przykład na 500+. Czy jest takie zagrożenie w takiej przewidywalnej przyszłości?
Znaczy, przewidywalnej, jeżeli przyjmujemy te warunki, które są, to oczywiście nie. Zawsze może się zdarzyć jakaś katastrofa, tak? Ale to są jakby warunki szczególne, tak? Na dzień dzisiejszy, jak powiedzieliśmy, tak? Jeżeli analizujemy sytuację, to, co się może zdarzyć w przeciągu następnych 4-5 lat, to nie widać takich zagrożeń, nie widać takich raf, tak? Widać, że tutaj nie ma takiego problemu z zagrożeniem z wypłatą. Więc ta wypłata będzie niebezpieczna. Jak powiedzieliśmy, nawet co więcej, ten udział długu do PKB będzie ulegał zmniejszeniu. A w związku z tym tu nie ma jakiejś sytuacji, tak? Natomiast zawsze może być, no nie wiem, no może zdarzyć się tak jakieś katastrofa ekologiczna, jakieś inne rzeczy, gdzie cały świat zastopuje i mogą takie sytuacje być.
Doktor Szymon Strojny, króciutko.
Tak, no ja chciałbym jeszcze jakby uspokoić wszystkich, nawiązać do naszego pierwszego pytania, czy zbankrutujemy, czy nie. No nie zbankrutujemy, no nawet nowe teorie ekonomiczne mówią, że państwo, jeżeli ma swoją własną walutę, to może je dodrukować po prostu ile chce, a jedyne zagrożenie byłoby wtedy inflacja.
I drodzy słuchacze, potraktujmy tę uwagę optymistyczną jako podsumowanie całej audycji. Gośćmi Ekonomizera byli poznańscy ekonomiści profesor Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, profesor Sławomir Jankiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa i dr Szymon Strojny, Wyższa Szkoła Logistyki. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia po wakacjach.
Dziękujemy Państwu.
Dziękuję.
Ekonomizer.